Tym przywileju uścisnąć ze wszystkimi bratniej dłoni, to witam Was słowami naszego Pana, pokój Wam. Mamy mały kłopot, bo brat przewodniczący powiedział, że przerwa obiadowa ma się rozpocząć o 13:30. Spróbujmy w takim razie w iście telegraficznym skrócie zastanowić się nad pewnym tematem, który według niektórych braci albo jest omijany, albo bardzo dawno nieporuszany, a podobno potrzebny szczególnie w dzisiejszym czasie. Ale mimo wszystko chciałbym jednak rozpocząć od pozdrowień, bo to prawda, 75% naszego zgromadzenia jest tutaj na konwencji, ale jednak mały odsetek został i prosili, żeby przekazać tutaj serdeczne bratnie pozdrowienia. I wczoraj rozmawiałem z bratem Staszkiem Nowakowskim i również prosił, żeby tutaj wszystkich braterstwa serdecznie pozdrowić i życzyć Bożego błogosławieństwa. Dziękuję. Apostoł Święty Paweł w liście do Filipian w 2 rozdziale, a 3 wersecie napisał takie słowa. I nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Wierny sługa, komentując ten werset w Mannie z 27 maja, napisał takie słowa. Paweł apostoł upomina, aby wszyscy ćwiczyli się i wyrabiali w sobie cnotę pokory i aby w każdej sprawie pamiętali, by się nie wadzono lub ubiegano o próżną chwałę, aby samo chwalenie się lub chęć odznaczenia zostało zupełnie wykluczone i było uważane za największe przeciwieństwo Duchowi Bożemu i niszczenie błogosławieństwa, jakie spływa na Kościół. Owszem, każdy powinien być w tym przeświadczeniu, by mógł dopatrzeć się w innych współczłonkach przymiotów, jeśli nie wyższych, to przynajmniej równych jego. Nie można wymagać, by wszystkie talenty i uzdolnienia znajdowały się w każdej osobie lub w każdym zgromadzeniu. Zatem każdy, jeżeli jest uniżonego serca, zawsze się dopatrzy dobrych przymiotów w innych, a nawet wyższych od swoich i powinien się z tego cieszyć i uznać je, jak również odpowiednio cenić tego, który te przymioty posiada. I zalecenie apostolskie, żeby nie czynić niczego z kłótliwości, ale mieć jedni i drugich za wyższych nad siebie. Zauważamy, że kwestia pokory lub jej braku czasami rzeczywiście jest zauważalna. Tylko teraz należy postawić sobie pytanie. Czy tego braku pokory mam szukać u mojego brata lub siostry? Otóż zaleceniem apostolskim jest, abyśmy doświadczali samych siebie. Dalej apostoł Piotr pisze jeszcze bardziej dobitnie, czy jesteśmy Chrystusowymi, czy jednak już jestem odrzucony. I teraz pozostaje kwestia doświadczenia samego siebie. Czy potrafię dostrzec u mojego brata lub siostry, w myśl tutaj komentarza wiernego sługi, cechy charakteru, które są lepsze od moich. Przecież to jest tak bardzo, kochani, braterstwo niewygodne. W przypadku różnych sytuacji w zborze, czy to w czasie badania, czy w czasie wolnym, ale przecież żyjemy w społeczności i zauważamy to, że no, widzimy siebie nawzajem i staramy się oceniać, już jestem daleki od stwierdzenia osądzania jedni drugich, ale widzimy swoje postępy w duchowym rozwoju. No i teraz kwestia tego rodzaju, czy rzeczywiście jestem w stanie ten duchowy rozwój zobaczyć kochanych braci, ukochanych sióstr, czy wolę patrzeć na nich z góry i wyliczać, jak bardzo dużo im do mnie brakuje. Jeżeli otrzymaliśmy coś od Pana Boga, to powinniśmy się z tego cieszyć i być wdzięczni, zamiast chlubić się, jakby to była tylko moja własna zasługa. Dlatego więc powinniśmy jak najbardziej się starać, powiem inaczej, ja powinienem się jak najbardziej starać, aby pokora rozwijała się we mnie coraz bardziej i nie dopuszczała do wzrostu pychy. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ktoś jest pyszny, to na pewno nie będzie podobał się Panu Bogu. A jeżeli nie będzie podobał się Panu Bogu, to co za tym idzie? Występuje przeciwko boskiemu charakterowi, przeciwko boskim wymaganiom względem mnie. To czy to są właściwe warunki do rozwoju nowego stworzenia, o którym tutaj wraz wspominał w pierwszym rozważaniu? Zastanawiając się nad napomnieniem apostoła świętego Pawła, aby mieć w pokorze jedni drugi za wyższych nad siebie, nasuwa nam się pytanie, to apostoł chciał przez to powiedzieć. W moim skromnym przekonaniu apostoł Paweł dawał mi sygnał, że powinienem to zrozumieć w ten sposób, że mając świadomość tego, że między nami, jak tutaj jesteśmy zgromadzeni, nie ma dwóch idealnie pokrywających się charakterów. Nie ma dwóch takich samych, którzy posiadaliby dokładnie takie same cechy charakteru. A jeżeli mam świadomość, że talenty, jakie posiadam, są darem od Pana Boga, to czy to jest powód do tego, żeby patrzeć z góry na innych? Na pewno nie. Widzę u siebie pewne talenty, więc co? Jestem dumny z siebie, że je posiadam. Nawet jeżeli mam świadomość tego, że moje talenty są darem od samego Pana Boga. Ale czy idzie za tym pewna świadomość? Świadomość odpowiedzialności przed Panem Bogiem. Że ten dar, który otrzymałem, jestem zobowiązany wykorzystywać w jakim celu? Żeby udowodnić wszystkim, jaki jestem zdolny, mądry i jak wszystko potrafię pięknie wytłumaczyć, tak że nawet małe dziecko potrafi to zrozumieć? Mając świadomość tego, że mam doświadczać samego siebie, to również mam to robić na punkcie pokory. Czy moje talenty są wykorzystywane do sprowadzenia Bożego błogosławieństwa i czy wykorzystywane są w kierunku przynoszenia duchowego rozwoju moich braci i sióstr? Sztuka obserwacji. Wspominałem, że talenty mamy różne. Czy potrafię dostrzec talenty u moich współbraci i tych braci, którzy wykorzystują te talenty lepiej niż ja? Bo przecież uczymy się przez całe życie. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że ktoś z moich współbraci, być może tych talentów ma mniej. Ale czy potrafię zauważyć to, że pomimo tego, że być może ma ich odrobinę mniej, ich aby lepiej nie wykorzystuje ode mnie. Nie mogę więc uważać się za kogoś lepszego od innych, skoro posiadłem już tą sztukę dostrzegania lepszego wykorzystywania swoich talentów przez moich współbraci. Przecież to jest takie przyjemne, kiedy wszyscy zadają wokół pytania, że ty to będziesz wiedział. Ale czy jestem świadomy odpowiedzialności? Nie ja będę wiedział. Tylko jeżeli Pan Bóg pozwoli mi to zrozumieć, to postaram się to przekazać najlepiej, jak potrafię. W 11 rozdziale Księgi Przypowieści Salomonowych, w 2 wersecie mamy wspomniane pewne ostrzeżenie. Za pychą przychodzi hańba, lecz u pokornych jest mądrość. Obserwując tych, którzy nas otaczają, dostrzegamy pewne ułomności, dostrzegamy pewne słabości, pewne dziwactwa, ale czy właśnie szukanie czegoś takiego ma być moim głównym zajęciem? Jestem przekonany, że zupełnie odwrotnie. Mam szukać u moich braci i sióstr tego, czego mogę się od nich nauczyć. Bo mam świadomość tego, że ja jestem niedoskonałym człowiekiem i bracia i siostry, którzy mnie otaczają, również są niedoskonałymi ludźmi. I oni również mają tą samą świadomość. Muszę zdawać sobie sprawę z tego, że w każdym człowieku znajdują się pewne cechy godne uwagi i uznania. Ktoś może być szokowany w tej chwili tym, co powiem. Ale nawet od szatana możemy się czegoś nauczyć. Możemy? Czego dobrego możemy się nauczyć od króla zła? Wytrwałości i cierpliwości w działaniu. A zaleceniem apostolskim dla nas jest co? Ducha nie zagaszajcie. Zauważmy, jak bardzo cierpliwa jest ta istota, która od zarania dziejów ludzkości robi wszystko, aby przeszkodzić w wypełnieniu się boskiego planu. Zmiana sposobów działania przystosowana do czasu, w którym to działanie się odbywa. Kiedy można było postraszyć kogoś, to był straszony. A że teraz nikt już się czarnego luda nie boi, to działanie odbywa się zupełnie inaczej. Ty masz rację. Ty to rozumiesz. Ale dlaczego oni cię nie chcą słuchać? Przecież ty jesteś taki zdolny. Ty jesteś taki mądry. To chyba cały zbór się myli, że ma jakieś pretensje do ciebie. Czyja to może być podpowiedź?
Ano.
Nikogo innego. Bo to jest właśnie ta zmiana sposobu działania. Jakiekolwiek zalety zauważymy u naszych współbraci, to jesteśmy zobowiązani je docenić. Nie ocenić, ale docenić. Że ktoś robi, co może, aby udoskonalać swój charakter i stawać go coraz bardziej podobnym do wzoru wystawionego w naszym Panu. Naszym obowiązkiem jest traktowanie uprzejmie i godnie każdego, kogo Pan Bóg przyjął za swoje dziecko. Ale przecież to jest takie trudne. Jak mogę traktować kogoś wyżej nad siebie, kiedy on nie rozumie dokładnie tak samo jak ja? To co zrobić? Napiętnować, poniżyć, a jeszcze lepiej zrobić z niego człowieka, który sieje ferment. Dlatego, że nie rozumie dokładnie tak samo jak ja. Pozostaje tylko pytanie, jak to się ma do zalecenia rozwijania pokory w samym sobie. W 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian czytamy, że miłość wszystko zakrywa. Dalej w liście do Galacjan w 6 rozdziale, a 10 wersecie czytamy, że póki mamy czas, to mamy dobrze czynić wszystkim, a najwięcej komu? Samemu sobie. Żeby jak najwyżej urosnąć. Tak, kochani braterstwo. Najwięcej domownikom wiary. Nie po to, żeby mnie chwalili. Nie po to, żeby urosnąć między nimi. Ale po to, żebyśmy mogli wspólnie wzrastać w łasce i znajomości Bożej. Po to, abyśmy wspólnie nasze charaktery, nasze serca upodabniali do wzoru wystawionego w naszym Panu. Apostołowie Piotr i Jakub także kładą bardzo duży nacisk na to, że pokora w naszym życiu jest bezwzględnie potrzebna. Mówią, że pokora niezbędna jest tym, którzy chcą trwać w łasce u Ojca. Dlaczego? Dlatego, że Bóg sprzeciwia się pysznym, a łaską swoją darzy hojnie tych, którzy są ducha pokornego. Wspomina te słowa apostoł święty Piotr w pierwszym swoim liście, w 5 rozdziale i 5 wersecie i święty Jakub w 4 rozdziale, a wersecie 4. Pismo Święte w wielu miejscach zachęca nas do rozwijania pokornego charakteru, ale również bardzo wyraźnie podkreśla stosunek Pana Boga do tych, którzy tej pokory nie posiadają. W 147 psalmie od 5 do 6 wersetu czytamy takie słowa. Wielki jest Pan nasz i potężny w mocy. Mądrość Jego jest niezmierzona. Pan podnosi pokornych, bezbożnych do ziemi poniża. Pan Bóg doskonale zna stan mojego serca, ale wymaga również ode mnie świadomości tego, co tam w środku siedzi. Pan Bóg wymaga tego, abym był świadomy tego, że wszystko to, co posiadam, to, co umiem, to nie jest to moja zasługa, ale jest to dar Boży. A przecież tak łatwo jest oceniać drugiego brata lub siostrę. Jak łatwo wyrokować. A Pismo Święte mówi wyraźnie, a kim Ty jesteś, człowiecze, że sądzisz drugiego? I co masz, czego byś nie wziął? Być pokornym to również nie popadanie z jednej skrajności w drugą. To wcale nie znaczy, żeby myśleć o sobie, że nie posiadamy żadnego talentu, że nie ma we mnie niczego, co mogłoby się Panu Bogu spodobać. Taki tok rozumiewania również nie byłby rozsądny. W miarę jak staramy poznać się Pana Boga, jak staramy się poddać Jego woli, tak dochodzimy do lepszej równowagi umysłowej. W miarę jak wzrastamy w łasce i znajomości prawdy, nasze władze umysłowe rozwijają się coraz bardziej. Kiedy już jesteśmy świadomi, że od Pana Boga pochodzi wszystko, kiedy uświadomimy sobie, że wszystko, co posiadamy, jest darem od Niego, to przyjmujmy to z wielką wdzięcznością, z szacunkiem do Pana Boga i wykorzystujmy to najlepiej, jak potrafimy. Nie po to, żeby wytknąć komuś jego błąd, ale nawet jeżeli dostrzeżemy jakiś błąd lub grzech u naszego brata, to spróbujmy zawrócić go z błędnej drogi z miłością. Nie po to, żeby mu pokazać, że ty zrobiłeś źle i nie nadajesz się do królestwa, ale pełni miłości spróbujmy zawrócić go z błędnej drogi. Słyszeliśmy pytanie, w jaki sposób odczuć to, że Pan Bóg przyjął moje ofiarowanie. Musi pobudzić się we mnie chcenie wypełnienia woli Bożej w stosunku do mnie. Dlatego warunkiem uczniostwa jest zupełne poświęcenie wszelkich ziemskich praw, wszelkich przywilejów. Wszystko złożyliśmy na ołtarzu. Tak jak tu już bracia wspominali, włącznie z tym, że istniała możliwość naprawy w czasie restytucji. Zrezygnowaliśmy z tego prawa. Kiedy oddajemy się Panu Bogu na służbę, to z głębokości mojego serca musi wypłynąć takie zdanie, które również mamy zapisane na kartach tej świętej księgi. Nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Człowiek, który z natury jest zarozumiały, czy też zbyt wysoko myślący o sobie, jest gotów powiedzieć, że jego wola jest lepsza. Bo przecież któż może lepiej wiedzieć, co mi jest potrzebne niż ja sam, prawda? Ale czy Pan Bóg jest tego samego zdania? To jakże często zdarzy się, że zaplanujemy sobie jakieś działanie, wykorzystanie czasu, który z drugiej strony tak naprawdę nie jest już nasz, a tu się okazuje, że moje plany zostały dokładnie odwrócone. Czyli co? Pan Bóg mnie nie kocha, bo nie pozwolił mi zrobić takiego czy innego ruchu. Może nawet wpadnę na pomysł, żeby powiedzieć, że Pan Bóg jest niesprawiedliwy, bo mnie się to należało. Pozostaje pytanie. A gdzie w tym wszystkim jest pokora? Czasami potrzebujemy bardzo dużo czasu, aby wypowiedzieć takie wyznanie. Błądziłem aż do tego czasu, lecz odtąd będę się starał dostosować do boskiej woli względem mnie, bez względu na swoje upodobania. Nasza wiara, nasza pokora udowadniana jest przez całe nasze życie, przez właśnie naszą uległość w stosunku do woli Bożej w stosunku do nas. Apostoł Święty Paweł w liście do Rzymian w 2:7 napisał: tym, którzy przez wytrwanie w uczynkach dobrych szukają chwały, czci i nieśmiertelności, Bóg obiecuje żywot wieczny. Czyli nie przez to, że będę patrzył na moich bliźnich z góry, nie przez to, że będę uważał się za lepszego od innych, ale przez czynienie dobrych uczynków. Ale nie dlatego, żeby mnie chwalili, że ja zrobiłem coś dobrego, ale dlatego, że ten ktoś potrzebuje mojej pomocy. I moja wola wcale nie musi być na wierzchu. Apostoł Paweł zaleca wiernym, aby rozwijali w sobie zmysł chrystusowy. W 2 listu do Filipian, a z kolei od 5 czytamy takie słowa: takiego bądźcie względem siebie usposobienie, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Czas nasz nie pozwala na rozwinięcie tematu tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, ale zatrzymajmy się na króciutki czas na pewnym mężu, który został wybrany przez samego Pana Boga. Jaka cecha charakteru zdecydowała o tym, że Pan Bóg wybrał Mojżesza na wodza nad Izraelem? Pan Bóg wybrał Mojżesza dlatego, że był najpokorniejszym z ludzi. Powiedzmy sobie teraz sami w swoich własnych sercach: czy ja potrafię być tak pokorny jak Mojżesz? Mało tego, zauważamy, że przez jeden uczynek Mojżesz nie dotarł do ziemi obiecanej. I to również zostało mu poczytane jako brak pokory. Dlatego, kochani braterstwo, w czasie wieku Ewangelii są wybierani ci najlepsi z najlepszych i najpokorniejsi z pokornych. Dołóżmy więc wszelkich starań, abyśmy się stali uczestnikami tego błogosławieństwa, o którym już czytaliśmy. Byśmy korzystali z tej łaski Pana Boga i nie zauważali tego, że Pan Bóg nam się sprzeciwia. Bo Pan Bóg sprzeciwia się pysznym, a pokornym łaskę daje. Właściwą postawą w naszym życiu jest gotowość poświęcenia wszystkiego w służbie Bożej. Starajmy się więc wykorzystywać jak najlepiej to, że jesteśmy dzierżawcami wszystkiego, co posiadamy. Nie jest to moja własność. Jestem nieudolnym dzierżawcą tego, co otrzymałem od Pana Boga. A kiedy uda się osiągnąć właściwy poziom, również pokory, kiedy z czystym sumieniem będę mógł powiedzieć, że pod względem pokory niewiele mam sobie do zarzucenia, bo pamiętajmy również zapis, że jeżeli nasze sumienie nas o cokolwiek potępia, to o wiele bardziej będzie potępiał nas Pan Bóg. To właśnie to, co mówię. Czy z czystym sumieniem potrafię powiedzieć, że pod względem pokory mogę podobać się Panu Bogu? Wtedy będę tym wiernym. Wtedy możemy swoje powołanie i wybranie uczynić mocnym. Korzystajmy więc z zachęty objawiciela świętego Jana: bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Amen.